Jak i Gdańsk w roku 2018. Ogłaszamy pierwszy sondaż przedwyborczy przygotowany specjalnie dla Radia Gdańsk. Zapytaliśmy mieszkańców, kto ich zdaniem ma największe szanse, by zostać nowym prezydentem miasta. Kto wygra wybory do Rady Miasta Gdańska? Wiemy też, jak gdańszczanie oceniają tempo budowy mieszkań komunalnych, remonty dróg i politykę parkingową, a także co sądzą o cenach wody i śmieci, budowie Forum Gdańsk i o polityce otwartości na uchodźców. Powiedzieli nam ponadto, czego się nie udało zrobić władzom miasta i gdzie zaprzepaszczono szansę zmian.
11,5 minuty po godzinie 9. Magda Szpiner, witam Państwa raz jeszcze, a ze mną miłośnicy Gdańska. Czy tak mogę Państwa przedstawić?
Pewnie.
Tak właśnie sobie pomyślałam. Anna Pisarska-Umańska, Gdańsk Strefa Prestiżu, Jędrzej Włodarczyk, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, przewodniczący zarządu dzielnicy Siedlce, Tomasz Struk, portal Stara Oliwa, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa. Wczoraj pozwoliłam sobie Państwu część z tych badań, które dziś omawiamy od rana w Radiu Gdańsk, przedstawić. Takie te ogólne zestawienia dotyczące odpowiedzi gdańszczan, dotyczących różnych dziedzin życia. To zanim przejdziemy do szczegółów, chciałabym zapytać, co Państwa najbardziej w tych badaniach zaskoczyło? Czy było coś, jakieś odpowiedzi, które myśleliście, że będą się inaczej rozkładać? Pani Aniu?
No chyba Forum Gdańsk zabudowa Śródmieścia.
No to przypomnijmy te dane. 60% gdańszczan jest zadowolonych z tego, co dzieje się w Śródmieściu Gdańska. Pytanie dotyczyło wyraźnie rozbudowy Forum Gdańsk, a nie ogólnie całego Śródmieścia. I tu muszę Państwu powiedzieć, że w najmłodszej grupie, 18-25 lat, ta inwestycja ma największe poparcie, bo na 5 punktów możliwych do zdobycia zdobyła 4,3.
Będzie gdzie chodzić na wagary po prostu.
Wiesz, że to była pierwsza rzecz, o której pomyślałam, szczerze mówiąc, a tak poważnie rzecz ujmując.
Ale to jest, myślę, że poważne ujęcie tak naprawdę. No, to widać, gdańszczanie uwielbiają galerie handlowe i no, lubią spędzać tam czas po prostu. Wjechać suchą nogą, przechadzać się wśród setek sklepów. No i tutaj będziemy mieli prawdopodobnie tego powtórkę. Aczkolwiek zobaczymy, bo z drugiej strony już mamy takie galerie, które okazują się niewypałem. I,
w samym centrum praktycznie Gdańska, tak? Bo rozumiem, że mówisz między innymi o metropolii, tak? Która stoi praktycznie pusta.
No jest tam rzeczywiście ciężko kogokolwiek zobaczyć. Parkingi świecą pustkami. Aczkolwiek rzeczywiście jednak w Śródmieściu Gdańska tak dużego obiektu nie było. On będzie też w jakiś sposób pewnie ciążył w kierunku czy Żukowa i czy też klientów z Pruszcza Gdańskiego. Może odnieść sukces.
A co myślicie na temat takiej teorii, że młodzi ludzie nie doceniają jeszcze uroku starości, tylko jakby czy starych budowli, starych rozwiązań architektonicznych, tylko tak jak ty mówisz, trochę patrzą w inny sposób na tę naszą rzeczywistość. Dopiero jak osiągną 40 czy 50, zaczynają się zastanawiać nad tym, co zostało utracone. Ale to tylko moja teza.
Moja również, tak? Ja również się z panią zgadzam tutaj. Wydaje mi się, że no, młodzi ludzie nie mają takiej mądrości też, tak? Myślę, że z biegiem czasu, z biegiem lat będą myśleć inaczej. Natomiast myślę, że tutaj również jest taki problem, że tak naprawdę nie mamy między czym a czym wybierać. Także być może te wyniki badań wyglądałyby inaczej, gdybyśmy zestawili, wybieramy forum lub wybieramy jakiś centrum sportowe, wybieramy park rekreacyjny. I nie ma tutaj po prostu alternatywy. No moje obawy są takie, że to centrum w godzinach nocnych będzie puste, że robi się miasto w mieście, że betonuje się, odgradza się od głównego miasta i no może być to problem również dla samego centrum, tak, ścisłego, czyli główne Stare Miasto. Też mamy tutaj duże obawy co do handlu. Bardzo fajny artykuł się ostatnio pojawił na Wyborczej autorstwa pana Cory i Larczyńskiego. Gdzie jest naprawdę świetna teza postawiona, że mamy już takie centrum handlowe, które się świetnie sprawdza, które nie zasysa handlu, a wręcz rozwija wokół. I tym centrum jest hala targowa. Jest to przykład zabudowy, która jest doskonale wpisana w otoczenie, a również rozwija handel wokół i gromadzi pewne ludzi i nie burzy tego ładu historycznego.
Ale też jest zamknięte w nocy. Mhm.
Tak, ale można zawsze przejść dookoła w uliczki, można sobie coś poszukać. Tak?
Ja
także
dziękuję, Anno, za
do mikrofonu poproszę, panie Jędrzeju.
Artykuł autorstwa moich kolegów ze Przyrogdańska. I rzeczywiście jest tak, że samo pytanie tutaj no, troszkę jest zbyt ogólne, bo jeżeli mielibyśmy naprawdę zaczerpnąć takiej prawdziwej opinii, trzeba by przedstawić kilka alternatyw.
No ale pytanie zostało tak, a nie inaczej
oczywiście
postawione,
jasne,
tak? A
natomiast
czy nie sądzicie, że to jest trochę też tak, że bo jak się rozejrzymy wokół Forum Gdańsk, to mieszkań jako takich, czyli mieszkańców tej strefy, jest zasadniczo niewiele, tak? Bo z jednej strony mamy główne miasto, z drugiej strony ta część Urząd Miasta, sąd, czyli mieszkańców stricte tego miejsca raczej nie przybędzie i ich jest niewielu. Czy to myślicie, że ponieważ jest daleko od nas, nie dotyczy bezpośrednio naszej ulicy, to wyniki mogły być też takie optymistyczne?
Ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o kwestię tego, co tam było. No, była tam gildia, był tam teren.
No nie wyglądało to dobrze.
Nie wyglądało to dobrze. I jeżeli zadajemy mieszkańcom pytanie, jeżeli mamy taką opcję, żeby była jakaś inwestycja, to oczywiście ludzie wybiorą inwestycję. Natomiast konsekwencje tej inwestycji, no nie wszyscy do końca
rozumieją.
I tutaj zwłaszcza ludzie młodzi też nie rozumieją pewnej skali makro, czyli kwestii wysysania handlu ze śródmieścia, kwestii zwiększenia ruchu na tym obszarze.
To może po prostu gdańszczanie nie są zainteresowani tym tematem. To znaczy, tym tematem Forum Gdańsk może żyjemy my, dziennikarze, nasi znajomi, których mamy na Facebooku, otaczamy się jakąś tam grupą podobnych do nas osób. Społecznicy walczą o zmiany w tym centrum, a może zwykli mieszkańcy Gdańska w ogóle nie uważają, że to jest jakikolwiek temat do rozmowy.
Oczywiście, że tak troszkę jest. To znaczy
wydaje mi się, że miasto tutaj ze swojej strony robi doskonałą politykę PR-ową poprzez ocieplanie wizerunku i siebie i tego forum. Ono się pojawia w wielu i publikacjach, artykułach, jest o tym mowa, są dyskusje i tak dalej. Ja tylko przypominam, że te pieniądze na ten PR idą z naszych środków, tak? Że to jest portal, który kosztuje nas około 4 milionów złotych. Mało tego, z naszych informacji wynika i myślę, że zadamy oficjalnie takie pytanie do Urzędu Miejskiego. Ten budżet na portal gdańsk.pl został zwiększony w tym roku i to dosyć pokaźnie.
Ale to już jest osobny temat.
To jest osobny temat, natomiast chcę właśnie powiedzieć, że mamy rok wyborczy. To jest też jakby tło tych wszystkich inwestycji i tych działań miasta. I miasto po prostu ma środki, żeby docierać w ten sposób do ludzi. Również jakoś wczoraj się dowiedziałam, że powstaje studio w ogóle. Także może będziemy mieli również telewizję miejską.
Będziemy pewnie do tego tematu wracać. Tomek, a ty jak patrzysz na Forum Gdańsk? Dla ciebie to jest problem? Czy to jest jakaś inwestycja? Czy to jest wypełnienie tej dziury?
Nie, no też uważam, że jest to szkodliwa inwestycja w tym miejscu. Natomiast to, że będzie zamknięte w nocy, to jest chyba najmniejszy problem. Chyba to nawet jest to dobrze, że tak będzie, bo przynajmniej jeszcze kawałek nocy zostanie dla tego śródmieścia starego, żeby tam jakieś życie się pojawiało. Natomiast jeszcze tak chciałem się odnieść do tego, czy ci młodzi, którzy tak są bardzo pozytywnie nastawieni do w ogóle galerii i akurat tego również konkretnej lokalizacji, myślę, że nawet jeśli osiągną 40, dalej będą kochali te galerie po prostu, bo to już jest też, no zmieniła się mentalność. Jednak jesteśmy bardziej prokonsumpcyjni, nie jesteśmy kształceni w szkołach, dzieci nie są kształcone, jeśli chodzi o urbanistykę, o plastykę, o wygląd, o szacunek dla historii. Myślę, że to będzie odnosiło skutki dalekosiężne, że również kiedy ci ludzie się zestarzeją, to dalej nie będą dostrzegali
tego
problemu.
To tak troszkę paradoksalnie brzmi przy tym, co powiedziałeś, 76% poparcie dla polityki kulturalnej w mieście, czyli miasto robi co może, żeby rzeczywiście nas jakoś kulturalnie edukować.
Co robi miasto, tak?
No właśnie, pytanie moje brzmi, jak rozumiecie tę odpowiedź? 76% popiera politykę kulturalną miasta. Co sądzicie, co może się kryć za tym, jak ludzie mówią, tak, jest dobrze w kulturze? Jest dobrze, bo są darmowe koncerty, czy że powstają kolejne kina? Jak sądzicie, co może się kryć w tych odpowiedziach?
Tutaj chyba w pytaniu zabrakło tak naprawdę jakiegoś nawiasu, który by zawierał zasób pojęć, co rozumiemy w tym pytaniu.
No, dodaliśmy wsparcie dla rozwoju sztuki.
Właśnie, co definiujemy jako kulturę?
Bo dla jednych może być...
Ale na Starym Mieście też są elementem kultury.
Fajerwerki na otwarcie jarmarku też są kulturą. No,
to iluminacje też... świąteczne.
No ale nie są, tak? Więc ja myślę, że może doszło do pewnej pomyłki.
No to właśnie nie wiemy, jak to
no dobrze, to jak państwa zdaniem patrzeć na politykę kulturalną miasta? Co właściwie powinno mieścić się w tym pojęciu?
To jest bardzo miękkie pojęcie przede wszystkim, więc jeżeli pytamy mieszkańców, czy jest co robić w Gdańsku, w tym mieście, to oczywiście odpowiedzą tak, bo można iść do lokalu, można iść na koncert, można iść na wystawę. Natomiast jeżeli porównamy Gdańsk pod względem polityki kulturalnej do innych miast, choćby ostatnio byłem we Wrocławiu, bardzo ciekawe miasto pod tym względem, no to rzeczywiście wypadamy nieco gorzej.
Ale co wypada gorzej?
Generalna atmosfera miasta kulturalna. Więc tutaj właśnie znowu, jak definiujemy politykę kulturalną? Czy to jest tylko kwestia koncertów i wystaw? Czy mówimy też o życiu na mieście, czy można gdzieś iść, czy miasto żyje, czy ludzie spędzają czas na ulicach. I tutaj rzeczywiście, jeżeli porównamy miast Gdańsk do takich miast, do których lubimy się porównywać, czyli miast też Europy Zachodniej, no to wygląda to gorzej, ale tutaj problem jest o wiele bardziej złożony. Dlaczego miasto nie żyje w nocy, dlaczego nie mamy więcej jakichś ciekawych też eventów kulturalnych, ale oczywiście ludzie oceniają to dobrze i tutaj musimy się z tym zmierzyć.
Znaczy ja tutaj generalnie też...
Nie jest źle oczywiście.
Wydaje mi się, że tutaj trzeba rzeczywiście miasto pochwalić. Mimo wszystko na przykład duże środki moim zdaniem idą na kulturę i to często w dzielnicach są różne ośrodki. Jest GAK, jest Instytut Kultury Miejskiej, jest ośrodek na Oruni, jest świetna łaźnia w Nowym Porcie. Są wsparcia również dla organizacji pozarządowych, które zajmują się kulturą, więc myślę, że trzeba przyznać, że jest to dobre i prosić o więcej.
A widzicie jeszcze jakiś taki kanał, który można by było rozwinąć? Pan Jędrzej tutaj porównywał do nas między innymi do Wrocławia. Co tam jest takiego w tej atmosferze, którą dałoby się przenieść? Czy sądzi pan, bo trwa od lat dyskusja na temat ożywienia głównego miasta, tak? Po 22. Czy to, no właśnie, czy oprócz tego coś jeszcze da się zrobić?
Ale ożywienie miasta pod tytułem otwarcie po prostu jeszcze większej ilości pubów.
No właśnie, nie wiem, czy to jest kultura.
Samą kultury. Raczej jej zaprzeczenie w pewnych godzinach już po zbytnim spożyciu alkoholu. Na co zresztą skarżą się nieliczni mieszkańcy.
Czy zależy, o jakich lokalach mówimy. Czy mówimy o pubach, czy mówimy o lokalach, które oferują też jakąś ofertę kulturalną.
Bardzo trudno porównywać Śródmieście Gdańska ze Śródmieściem Wrocławia, ponieważ Śródmieście Wrocławia to jest prawdziwe miasto. To jest prawdziwe i centrum, i miasto, i mieszkają tam po prostu prawdziwi mieszkańcy.
Takim centrum jest chyba bardziej Wrzeszcz w Gdańsku. Powoli przynajmniej się staje.
Już wybiegając za granicę miasta, to Sopot na przykład jest prawdziwym miastem, gdzie mieszkają mieszkańcy. Natomiast u nas jednak...
Ale co masz na myśli, że u nas nie ma prawdziwych mieszkańców?
Bo samo to Śródmieście to jest kilka tysięcy osób tak naprawdę mieszkań. To jest bardzo mało w stosunku do tego, co tam żyło przed wojną. Tam za 100 tysięcy ludzi mieszkało kiedyś. I to generowało od razu jakąś miastotwórczość, tak? Powstawały normalne sklepy, usługi.
Czyli co, stworzyliśmy sztuczny twór?
Wydmuszkę. Taką wydmuszkę trochę, niestety.
Nawet w sensie architektonicznym jest dokładnie. To troszkę makieta, piękna makieta.
Teraz na szczęście powstają nowe mieszkania, ale z kolei mamy brak przepisów, które oniemożliwiają. To są tak naprawdę apartamentowce do wynajęcia, więc to też nie stwarza nam mieszkańców. Niestety, w dalszym ciągu. Więc...
Pani Anio?
Ja bym chciała zapytać się, co się stało z gdańskimi poetami. Rozmawiałam ostatnio z panem Zbyszkiem Sajnuk, poruszyliśmy ten temat. W Gdańsku jest potężny obszar wielu poetów, a tak może zgrabniej, którzy są zupełnie niedoceniani. Mamy taką instytucję jak Europejski Poeta Wolności. To jest chyba było 5 edycji, to jest co 2 lata z tego, co się orientuje, przyznawane nagrody dla Europejczyków. No więc może zapytajmy prezydenta, gdzie są gdańscy poeci? Dlaczego oni nie są promowani, oni nie są nagradzani? Nie mamy żadnej antologii poezji gdańskiej. Nie mamy żadnego pisma artystycznego, tak? Ja wiem, że w dobie internetu wszyscy jakby się koncentrujemy na sieci, na komputerach, natomiast pismo dużego formatu z piękną grafiką, ono na pewno jest potrzebne. Nie ma takiego przekazu. Więc może jest fajnie, może jesteśmy bardzo europejscy, ale proszę państwa, tak? My mieszkamy w Gdańsku. Tak?
No właśnie mamy dzisiaj na ludzi. Bardzo ciekawą rzecz zwracali uwagę nasi słuchacze, z którymi od rana dyskutuję na temat wyników tych badań, twierdząc, że tak naprawdę kulturę w mieście robią organizacje pozarządowe i wariaci, którzy mają jeszcze do tego siłę, jak napisała jedna z naszych słuchaczek. Bo bliska wam jest ta teza, czy nie?
No na pewno jest bliska teza, że to nie urzędnicy tworzą tylko i wyłącznie wydarzenia kulturalne. To jest oczywiste. Urzędnicy tworzą pewną bazę, na której mogą różne przedsięwzięcia tego typu wyrastać.
Działacie w dzielnicach. Czujecie takie wsparcie dla dzielnic, jeśli chodzi o rozwój?
Oliwa jest świetnym tego przykładem, bo tak naprawdę właśnie dwie prężne organizacje
pozarządowe. Pan Selbasiewicz głównie działa, tak?
Dokładnie.
Tak, że to są głównie jego środkami.
To jest pozytywny wariat, który tak naprawdę zbudował z niczego coś naprawdę wielkiego, które funkcjonuje codziennie, oferując wydarzenia kulturalne. Podobnie również działa Stowarzyszenie Stara Oliwa w Domu Zarazy, gdzie też jest cały czas próba generowania jakiegoś takiego właśnie kulturalnego zamętu.
Czyli jak napisała nasza oddolna inicjatywa,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, to się dzieje. I to jest pozytyw, że mieszkańcom się chce.
Po skrócie wiadomości, bo ten już za kilka minut, wrócimy do oceny działań władz samorządowych, badania, które zleciło Radio Gdańsk w filmie GFK. Po wpół do porozmawiamy, jeśli państwo pozwolą, o poszerzeniu stref płatnego parkowania w mieście, bo to jakby pokazuje moim zdaniem, że jeśli chodzi o nasze dzielnice, potrafimy nawet pazury w tynk wbijać, żeby walczyć na przykład o to, żeby tramwaj pod naszymi oknami nie szedł. Ale jak coś się dzieje, trzy ulice dalej, to już bywa różnie. Porozmawiamy o tym już za chwilę. Przypomnę, gośćmi Radia Gdańsk są Anna Pisarska-Umańska, Gdańsk Strefa Prestiżu, Jędrzej Włodarczyk, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, przewodniczący zarządu dzielnicy Siedlce oraz Tomasz Struk, portal Stara Oliwa i przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa. A z nami Anna Pisarska-Umańska, Gdańsk Strefa Prestiżu, Jędrzej Włodarczyk, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa i Tomasz Struk, portal Stara Oliwa, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa. Witam Państwa raz jeszcze. Wracamy do badań, które zleciło Radio Gdańsk w firmie GFK. No i zgodnie z zapowiedzią spójrzmy teraz na strefy płatnego parkowania w mieście. Pytanie brzmiało, co sądzisz o poszerzeniu stref płatnego parkowania w mieście. No i tutaj takie, powiedziałabym, skrajne opinie. 52% gdańszczan jest przeciwko dalszemu poszerzeniu stref płatnego parkowania, co piąty mieszkaniec jest zadowolony z tej polityki. Jak wgłębimy się troszeczkę bardziej w te badania, to wyniknie z tego, że zadowoleni są ci, którzy już mieszkają w strefach płatnego parkowania. To znaczy, że ich miejsce życia i kwestie związane z parkowaniem zostały jakoś uregulowane. Co zresztą?
Reszta nie jest empatyczna, po prostu nie wczuwa się.
A czy to nie jest trochę tak, że my się tak koncentrujemy na tych naszych ulicach i dzielnicach, że nie myślimy o tych, którzy nie mają wyjścia i dojeżdżają do Gdańska do pracy z Pruszcza, z Pszczółek, z Rumi?
No ale to o to chodzi, żeby też zmienić trochę myślenie i przestać dojeżdżać stylem amerykańskim, że wszędzie musimy samochodem podjechać i wszystko załatwić samochodem. No jednak Trójmiasto jest w miarę komunikacyjnie rozwinięte. Mamy tu i SKM-kę, mamy dość gęstą sieć tramwajów, też autobusów.
No właśnie, oczywiście można zawsze narzekać. Czy mogę się do ciebie odnieść? Tak? Bo jak mówisz, że mamy miasto dobrze skomunikowane i że to nie jest problemem pojechać sobie do pracy, to ja mam taką propozycję, żeby Urząd Miejski zlikwidował swój parking, który ma na zapleczu.
A to jest mój postulat od lat.
Tak? I niech sobie po prostu przez tydzień dojeżdżają do pracy. Tak? Nie, niech szukają miejsca, gdzie mogą zaparkować.
Ja nie rozumiem, dlaczego urzędnicy są świętymi krowami, mają rzeczywiście bezpłatne parkowanie przy najlepiej skomunikowanym miejscu w mieście niemalże, gdzie przebiegają kilka linii tramwajowych. To jest rzeczywiście absurd. Że takie coś jest od lat. To
natomiast petenci do Urzędu Miejskiego nie mają gdzie postawić.
No to posłuchajcie, co nasi słuchacze piszą. Na całym świecie miasta ograniczają ruch samochodów. U nas w Gdańsku stawia się na rowery, budowę nowych linii tramwajowych, PKM-kę. Najlepiej zapytać mieszkańców dzielnic, gdzie wprowadzono płatne strefy, a mieszkańcy mogą nareszcie parkować pod własnymi domami. Na zachodzie w jakimś mieście są dni parzyste i dni nieparzyste. Chodzi o możliwość wjazdu do centrum miast. Ten, kto mieszka w centrum pod numerem parzystym, do tego dnia kalendarz pokazuje dzień parzysty, ten może wjechać. No i tutaj pan nam tłumaczy całą tą skomplikowaną procedurę. Jednym słowem, jak rozwiązać ten problem, bo rzeczywiście my, mieszkańcy Gdańska, chcielibyśmy odetchnąć. Ty mieszkasz w Oliwie, ja mieszkam we Wrzeszczu, Jędrzej, to są Siedlce, też Wrzeszcz. Więc znamy ten problem. Jesteśmy otoczeni uczelniami i uniwersytet, i politechnika. Studenci, którzy też przyjeżdżają spoza Trójmiasta, obiecywane przez lata parkingi Park and Ride, które miały powstawać na obrzeżach miasta, prawdopodobnie trochę by pomogły w rozładowaniu tego ruchu, bo z naszej perspektywy, Tomek, są PKM-ka, jest są tramwaje i tak dalej. Gdańsk jest dobrze skomunikowany, ale jak piszą moi słuchacze, którzy codziennie dojeżdżają właśnie z tych rubieży, powiedziałabym, Trójmiasta, naprawdę mają bardzo poważny problem, żeby w normalnym czasie, bo oczywiście w 2 godziny do pracy można jechać, ale chyba nie o to chodzi.
Ja zapraszam na Chełm, linię na Chełm o godzinie 8 rano. Bardzo wygodny przejazd. Jest to symulacja życia saldynek.
Czy pan jest ironiczny w swojej wypowiedzi, proszę pana?
Bardzo, dlatego że tutaj rzeczywiście potrzebna jest kompleksowa polityka, czyli nie wystarczy wprowadzić ograniczenia ruchu, które ja zresztą popieram z całego serca. Trzeba działać wielotorowo, czyli trzeba też inwestować w komunikację miejską. Nie wystarczy tutaj kupić kilka nowych tramwajów, stworzyć jedną nową linię. To musi być komunikacja punktualna, wygodna i
darmowa dla dzieci i młodzieży.
I darmowa dla dzieci i młodzieży, co postuluje Lepszy Gdańsk. Natomiast jeżeli chodzi o strefy płatnego parkowania, to tu rzeczywiście, tak jak mówi Tomek, każda dzielnica ma swoją specyfikę i Oliwa bardzo mocno popierała wprowadzenie stref płatnego parkowania. To jest zrozumiałe, bo mają taką specyfikę.
Siedlce, a kiedyś
nie.
Byliśmy zupełnie przeciwko.
A kiedyś byliśmy razem przeciwko, a my na Siedlcach jesteśmy
nadal
zmieniło? Przeciwko.
Ponieważ Oliwa akurat no jak w Soczewce to się skupiło, my tak niemalże z dnia na dzień zetknęliśmy mierzyliśmy się z tym problemem, bo kiedy miasto nam proponowało, nie wiem, 4-5 lat temu stworzenie strefy płatnego parkowania w miejscach, gdzie twierdziliśmy, że nie ma w ogóle takiej potrzeby. Naprawdę było jeszcze luźno. Natomiast powstanie w bardzo krótkim okresie dużych dwóch centr biurowych spowodowało, że w ciągu paru miesięcy nagle po prostu nie poznaliśmy swojej dzielnicy. I rzeczywiście strefa płatnego parkowania jest takim elementem ulżenia mieszkańcom, chociaż muszą też płacić 120 zł rocznie.
I 20
zł miesięcznie. Ale jest to ulżenie mieszkańcom w komforcie ich życia i tym, że mogą rzeczywiście zaparkować pod własnym domem lub gdzieś w pobliżu. Natomiast brakuje systemowego rzeczywiście myślenia. I to, co było wspominane, że brak park and ride'ów przy PKM-ce jest tego rzeczywiście sztandarowym przykładem, bo rzeczywiście bardzo nam się miasto rozlało poza obwodnicę i ci mieszkańcy rzeczywiście mają kłopot z tym. Natomiast trzeba pamiętać, że samochód jest luksusem coraz
chyba
bardziej.
Nie.
Powinien być luksusem. Myślę, niestety. To jest najdroższe. Więc...
Ale też nie jest rzadki widok, że są dwa samochody w rodzinie nawet.
Też chodzi o tą specyfikę dzielnic jednak. Wy macie problem z samochodami z zewnątrz, my mieliśmy mniejszy problem.
My Siedlce.
Tak, my na Siedlcach obawialiśmy się bardzo tej strefy płatnego parkowania w związku z tym, że wprowadzenie jej na głównych ulicach spowodowałoby przeniesienie samochodów na podwórka, więc, bo mamy bardzo dużo podwórek, więc w tym momencie mieszkańcy byliby w takiej pułapce, musieliby płacić, co też budziło pewien opór, bo płacąc za usługę, której de facto nie otrzymujemy, nie jest to do końca w porządku. Płacimy za miejsce postojowe, ale tego miejsca de facto nie mamy, czyli płacimy taki troszkę parapodatek. I tutaj znów rozwiązanie systemowe. Gdyby miasto zrobiło krok w stronę pomocy w wydzierżawieniu podwórek na przykład przez mieszkańców, czyli zapewniając pomoc prawną, wsparcie, pomoc w dokumentacji i tak dalej, to być może udałoby się rozwiązać ten problem kompleksowo, czyli załatwić dzierżawę podwórek, jednocześnie wprowadzić strefę płatnego parkowania i wszyscy byliby zadowoleni. Więc działania systemowe.
Ale miasto, z tego co wiem, jest bardzo otwarte, jeśli chodzi o temat dzierżaw podwórek, bo bardzo chętnie się po prostu pozbędzie tego kłopotu.
Tak.
Ja akurat uważam to za pozytywne, żeby jednak mieszkańcy stali się prawdziwymi gospodarzami terenu wokół własnych budynków.
Ja się z tobą zgadzam, Tomek, tylko sam wiesz, że cała procedura doprowadzenia od punktu A do Z, czyli wydzierżawienia, wykupu podwórka, to jest jednak pewna procedura
ale
ciężko.
Ale jest do przebrnięcia, rzeczywiście, nawet widzimy ten wyścig zbrojny.
Ale przy pomocy miasta.
Rzeczywiście powstało coś takiego, że jak powstała strefa przy większości ulicy w Oliwie, to te samochody zaczęły się wpychać w podwórza.
Przelały się, mieszkańcy... trochę mam wrażenie, na Przymorze też, tak? Troszeczkę
też,
te małe uliczki poodczuwały to wszystko.
Płacić,
Uniwersytet się odgrodził, tak? Bo szlaban postawił z tego powodu.
Szlabany, rzeczywiście trzeba się bronić.
Mi brakuje takiego systemu, który by pozwolił, w którym można by 15 minut parkować za darmo. Bo na przykład, jeśli chodzi o główne Stare Miasto, tam nie tylko turyści przyjeżdżają, tak? Tam również przyjeżdżają ludzie do pracy. Ludzie, którzy przelotem wpadają w to miejsce.
Nie ma systemu, który by zmierzył, że jesteś 15 minut akurat albo 14.
No ja myślę, że na pewno są takie systemy na świecie i dałoby się to zrobić. Natomiast ja tylko chcę dokończyć, dlatego że ja z tego korzystam, tak? Bo ja używam samochodu nie tylko, żeby sobie pojeździć, ale również do pracy. I mam takie instytucje na głównym mieście, do których muszę wpaść, tak? I to są rzeczywiście krótkie wizyty. I w tym momencie wjeżdżam na główne miasto i mam bardzo duży problem, żeby w ogóle gdziekolwiek zaparkować. Muszę parkować, muszę płacić, muszę ewentualnie dojść, bo się nie da pod tym budynkiem zaparkować. Jest to bardzo duży problem. Nie mówię już o tym, co się dzieje w czasie Jarmarku Dominikańskiego. Czy
ale
się dzieje w sezonie, tak?
Gdyby były bezpłatne, to tym bardziej nie miałabyś gdzie
15
zaparkować.
Minut i koniec. I dostajesz mandat.
To tylko pokazuje, że ta strefa na przykład w Śródmieściu jest już za tania, tak? Skoro i tak kierowcy płacą, a nie ma gdzie zaparkować. Temu ma służyć strefa pana parkowania, żeby była rotacja miejsc, żeby kierowcy
chce bronić
nie
ludzi, którzy poruszają się nie dla przyjemności,
to
tak?
Prawda,
tylko po prostu muszą.
Ale na obronę miasta dodam, że chyba jesteśmy jedynym miastem, jakich tutaj znam w otoczeniu, gdzie nie trzeba płacić za pierwsze pół godziny czy za całą godzinę parkowania. Wystarczy wrzucić 10 groszy.
Tak.
I już mamy postój na te tam parę minut, można coś załatwić. Nie ma w Gdyni czy bodajże w Sopocie, naprawdę trzeba rzucić większą kwotę, jakąś minimalną.
A jednak mimo to ponad połowa respondentów jest przeciwko dalszemu poszerzeniu strefy płatnego parkowania.
Ja tylko muszę tu miasto rzeczywiście pochwalić, że to na głównym mieście oznakowało te miejsca, pojawiły się linie na jezdniach, zostało to uporządkowane i to dzięki aferze parkingowej w Brzeźnie. Jest to plus ewidentnie. Także dziękujemy bardzo.
Do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio Gdańsk. Dzisiaj omawiamy wyniki badań przeprowadzonych przez GFK dla naszej stacji dotyczące oceny działań władz samorządowych. No to jeśli pozwolicie, to teraz skupmy się na dwóch punktach, czyli wsparcie dla organizacji pozarządowych i otwarcie władz miasta na inicjatywy mieszkańców.
Ja bym dodał do tego jeszcze taki punkt wsparcie dla rozwoju dzielnic.
Tak, to już taki bardziej szczegółowy punkt naszego badania. Tak. Jak on wyszedł, bo masz te badania przed sobą?
Raczej dobrze, 27% respondentów twierdzi,
że on jest właśnie dosyć ogólny, bo nie do końca wiadomo, na czym to
wsparcie
polega.
Ja mam wrażenie, że to jest efekt tutaj rzeczywiście PR-u dobrego, że powstają rady dzielnic, że coś się dzieje, że jest rozwój samorządności.
Mamy budżet obywatelski.
No właśnie. Natomiast jak wejdziemy w szczegóły, no to obaj chyba tutaj możemy stwierdzić, że te rady dzielnic trochę są tak, jak się kiedyś mówiło, radni bezradni.
Są wydmuszką troszkę w tym momencie. I to
znaczy,
się
to mówicie tak o sobie?
Niestety tak.
Bo,
no, i to się pogorszyło w ostatnich latach.
Jedyne, prawda? Co tak naprawdę możemy realnie robić, oprócz wydania po prostu jakichś naprawdę śmiesznych, drobnych pieniędzy na parę ławek w dzielnicach, to krzyczeć. To jest jedyne, co możemy robić, mając za sobą poparcie jakieś uzyskane w wyborach.
Ale Tomku, i nawet jakiś z tym mandat. Jest problem, prawda? Dlatego, tak. Że miasto ma obowiązek chociażby informować nas o różnych inwestycjach i wydarzeniach na terenie dzielnicy.
Jesteśmy pomijani.
Nie informuje nas już w ostatnich latach. Co więcej, informuje nas wtedy, kiedy jest to tak zwany gorący kartofel, czyli trzeba podjąć decyzję, która jest niewygodna.
Czasem
na przykład
w
sprawie parkowania.
Tak. Nawet czasami po fakcie, więc tutaj mam wrażenie, że jest to duży efekt jednak PR-u. Z zewnątrz to wygląda świetnie dla mieszkańców, natomiast...
Są wspólne spacery z radnymi, przecież ciągle widzę jakieś relacje ze spotkań z mieszkańcami. Znaczy co, to naprawdę...
Czy coś z tego wynika?
No właśnie pytam was. No właśnie o to pytam was.
Jest spacer z panem prezydentem raz na 4 lata. To troszkę za mało. Ja myślę, że wysocy urzędnicy...
A może trzeba, nie wiem, bardziej energetycznych radnych w takim razie? Którzy, nie wiem, może będą krzyczeli z okna, z megafonu, bo mówicie, że krzyczenie wam pozostaje.
No tak, tego to też jednak powinniśmy zostać na jakimś poziomie kultury, wydaje mi się. Nie schodźmy już na to jakiś rynsztok, wydaje mi się. No, oczekujemy szacunku, oni oczekują szacunku z naszej strony, wydaje mi się, i my wzajemnie, jakiegoś wzajemnego po prostu...
Co powinno się waszym zdaniem zmienić? Czy macie jakieś doświadczenia w porównaniu z mocą radnych dzielnicowych w innych miastach?
Na pewno większe środki, prawda? Przynajmniej moim zdaniem. To daje...
Znaczy ja widzę takie zjawisko, że na przykład radni się wypalają po prostu niemocą rzeczywiście, bo nawet właśnie te pieniądze, jeszcze trochę większe, dawałyby poczucie jakiejś sprawczości tego, że coś możemy zrobić konkretnego, że coś powstanie dużego, fajnego dla
dzielnicy. A czy taką odpowiedzią na to nie był właśnie budżet obywatelski?
No tak, myślę, że tak. Natomiast no, jak widzimy obecnie, wali się to po prostu jak domek z kart niestety. Po ostatnich aferach i cały czas też docierają do mnie sygnały od kolejnych mieszkańców, że nie dotarły do nich te SMS-y, a ich głosy nie zostały uwzględnione w tym ostatnim głosowaniu. Bardzo żałuję, że nie powtórzono
głosowania w całości. Może to się odbić echem w przyszłym roku, jeśli chodzi o uczestnictwo mieszkańców Gdańska?
Może wpłynąć na frekwencję.
Która nie była wysoka niestety, bo to też...
No wciąż tak, wciąż to jest niewiele osób, które chcą decydować o swoim miejscu, to prawda.
A jak oceniacie ostatnią sprawę na Halera, przepraszam, we Wrzeszczu, gdzie miasto chce przełożyć...
Ścieżkę rowerową i szlak pieszy.
Dla pieszych. I pieszych zepchnąć pod działki, tak, że będą sobie przytuleni do płotu. Rowerzyści pędzą w alejce między drzewami, bez konsultacji społecznych. Projekt kosztuje 160 tysięcy złotych i te pieniądze jest tak umowa skonstruowana i tak muszą być wydane na ten projekt, czy on będzie zrealizowany, czy nie.
A czy obecne rozwiązanie jest złe?
Tak jak jest obecnie?
Tak.
Jest tam problem z dwoma wyjazdami, bo zdaje się, że kierowcy wyjeżdżając nie widzą rowerzystów, tak? Ale z tego, co mi wiadomo, rowerzyści też z tego przełożenia ścieżki zamiany
nie są zadowoleni
z przełożenia, tak? I tu mówię o stanowisku rowerowej Metropolii, która się jasno wypowiedziała.
Czy więcej osób po mieście mieszkańców chodzi, czy jeździ rowerem?
To mam nadzieję, że w końcu to się jakoś wszystko zbilansuje. Jesteśmy na dobrej drodze jako Gdańsk, bo myślę, że jeśli chodzi o tę politykę rowerową...
Przepraszam, ja chciałam po prostu powiedzieć, że to jest taka inwestycja, taka rzecz, która jest nam wypchnięta do dzielnicy, tak?
I czyli sugeruje pani, że kolejna rzecz, która jakby nie została objęta konsultacjami społecznymi, a rzeczywiście to jest ruchliwa ścieżka rowerowa prowadząca chociażby z Gdańska Głównego w stronę morza.
Dużo ludzi chodzi.
To jest świetny przykład, bo może nie da się wszystkiego skonsultować, bo i tak sporo się w tym mieście skonsultuje. konsultuje, ale po to są może właśnie te rady dzielnic, żeby z nimi to chociaż konsultować, a obaj z Jędrzejem...
Nie czujecie, rozumiem, jako przewodniczący rad swoich dzielnic.
My po prostu nie dostajemy, nie bardzo czujemy nasze dzielnice, tylko...
A czy chodzi o, że ktoś was słucha, czy czujecie, czy nie czujecie?
Nie dostajemy informacji w sprawach fundamentalnych, inwestycji, decyzji administracyjnych.
Ja mam pretensje o dekomunizację ulic, która się wydarzyła.
Też brak tych konsultacji.
Brak konsultacji,
tak?
To jest raz. Dwa, miasto miało czas, żeby te nazwy zmienić. Tak? To nie było to,
pół roku
sobie zmieniajcie. Bo teraz robi się problem taki, że miasto mówi, nie, my nie chcemy ulicy Kaczyńskiego, my nie chcemy takiej czy innej. Zaskarżamy to do sądu administracyjnego, chyba poszło, tak?
I tu o dziwo zgodzę się z Anną i to mając całkowicie inny pogląd na temat dekomunizacji, bo my również jako Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk apelowaliśmy do miasta, żeby takie konsultacje z mieszkańcami przeprowadziło.
Tak,
ale
ja wiem, że była inicjatywa z Przymorza, żeby ulicę Dąbrowszczaków nazwać Białym Dworem. Absolutnie historyczne. Dla mnie jest po prostu rewelacyjne nazwa. Tak samo wiemy, że Rada Dzielnicy Chełm złożyła wniosek, żeby ulicę Buczka nazwać ulicą bohaterów Monte Cassino, która zresztą była po wojnie,
ale
lat 40.
Dodać,
miasto z tej możliwości nie skorzystało, wpychając nas wszystkich w konflikt. Tak?
Pretensje można też mieć do wojewody, bo to akurat on wybrał.
I do IPN-u, który też
mógł konsultacje przeprowadzić. Znaczy obie strony są tutaj rzeczywiście...
Wojewoda winny. Skorzystał z prawa, którym przysługuje, natomiast miasto miało wcześniej szansę, żeby ten problem i konflikt albo uniknąć, albo rozwiązać.
Słuchajcie, to jeszcze jedno zdanie.
Sprawę.
Jeśli pozwolicie, wsparcie dla organizacji pozarządowych. Tutaj vis-a-vis Radia Gdańsk przy Grunwaldzkiej NGOsy. Rzeczywiście sporo się tam dzieje na rzecz organizacji pozarządowych, ale to też jest oddolna inicjatywa, wspierana oczywiście w bardzo dużej mierze przez miasto. Jak to wygląda z waszych dzielnicowych perspektyw? Jak się mają te organizacje działające w waszych dzielnicach? Kulturalne, wspierające osoby starsze, niepełnosprawne. Tych organizacji OPP mamy całą masę.
Widać to wsparcie miasta. Szczodrze sypie kasą rzeczywiście i wiele wydarzeń by się nie wydarzyło, gdyby nie mecenat miasta. Tutaj rzeczywiście trzeba chylić czoła. I prosić o więcej, jak najbardziej. Skoro miasto się rozwija, budżet też rośnie, więc tylko oczekujemy większego wsparcia, natomiast nie jest źle, myślę.
Budżet rośnie, ale nie wiem, czy wiecie, że miasto zaciągnęło kredyt na 500 milionów. I jest pierwsza transza uruchamiana w tym roku 300 milionów, w przyszłym roku 200 milionów na spłatę wszystkich zobowiązań zadłużeń miasta.
To jest druga strona medalu.
Ja się zgodzę tutaj, że rzeczywiście jakieś wsparcie jest. Na Siedlcach powstał dom sąsiedzki w ostatnich latach i są środki. Nawet miasto, śmiałem się ostatnio, wspiera lokalną gazetkę dzielnicową Stowarzyszenia dla Siedlec, w której ja również piszę regularnie, krytykuję niektóre poczynania miasta. Ostatnio pan prezydent na spotkaniu z mieszkańcami chwalił się tą gazetką. Nie wiem, czy przeczytał. Ale nie wygląda to źle. Natomiast o wiele gorzej wygląda kwestia dialogu miasta ze stroną społeczną.
Ale ja wiem, czy są, ty mówisz o gazetce, są olbrzymie pieniądze, które idą na niepotrzebne debaty. No, takie jest moje zdanie. Tak? To są setki tysięcy złotych. Blok Forum Gdańsk rok w rok 350 tysięcy złotych.
Wiele działań jest pozorowanych oczywiście. Tak.
Czy nowe jednostki w związku z tym mają szansę przebić się przez ten mur organizacji, które już od lat funkcjonują na gdańskim rynku?
Jest pewna grupa organizacji bardziej lubianych.
Myślę, że miasto patrzy zbyt politycznie również.
Również na organizacje pozarządowe.
Też i zajmuje niepotrzebnie stanowisko po jednej stronie. Miasto powinno się odciąć od polityki ogólnokrajowej na pewno.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ocena działań władz samorządowych. Gdybyście jednym zdaniem mieli skomentować te wyniki, czy w Gdańsku w takim razie, jak tak patrzymy na ogół, mamy zadowolonych mieszkańców z polityki tego miasta?
Jak ja patrzę na to, co ludzie piszą u nas na stronie czy na profilu, to tych zadowolonych wcale tak dużo nie jest, tak? Więc nie wiem, do kogo państwo żeście dotarli w tym sondażu.
Badania były bardzo i telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne. Trochę różnych możliwości wykorzystaliśmy, żeby dotrzeć jak do największej grupy. Tomasz?
Czy można odnieść wrażenie, że mieszkańcy są w miarę zadowoleni z miasta, z którego żyją? Aczkolwiek często mam wrażenie, że nie mają punktu odniesienia. Bo na przykład w jakiś tam sposób negatywnie oceniają opłaty za media, które są w mieście, a tutaj trzeba mieć jakiś punkt odniesienia, że są miasta, gdzie jest drożej. Na przykład. Ale są też może, gdzie jest taniej. No, bardzo są szczegółowe te pytania i boję się, że niektórzy mogli nie mieć pełnej wiedzy do tego, żeby w sposób uprawniony odpowiedzieć tak naprawdę szczerze. Ale wygląda na to, że są w miarę zadowoleni. Jest to w sumie dobrze.
Mamy rok wyborczy, myślę, że będzie jeszcze lepiej.
Moim zdaniem
te cuda wyborcze, tak.
Wyniki są dosyć niekonkluzywne jednak, bo rzeczywiście ludzie starają się być optymistycznymi w takich odpowiedziach. Natomiast jest tutaj grupa spora, zwłaszcza w tej dziedzinie, o której nie rozmawialiśmy, czyli polityce społecznej, tak, mieszkaniowej, tak, gdzie jest jednak większy podział i te opinie
polityka
nie są...
komunalna straszna.
Nie są jednoznaczne, więc
tak,
tutaj...
Tak. Tempo i skala budowy mieszkań komunalnych, tylko dodam, 27% tylko na tak, 29% na nie. Ceny usług komunalnych 35% ocenia, że są, jak rozumiem, na właściwym poziomie. Niemal 30% uważa, że jest inaczej. Jutro w Radiu Gdańsk zresztą od rania druga część tego sondażu, czyli zmarnowanych szans. Zobaczymy, jak gdańszczanie to oceniają. Co można było zrobić zdecydowanie lepiej? Gdzie miasto jeszcze nie domaga, to już jutro od rana. Dziękuję wam za dzisiaj. Anna Pisarska-Umańska, Gdańsk, Strefa Prestiżu, Jędrzej Włodarczyk, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, przewodniczący zarządu dzielnicy Siedlce i Tomasz Struk, portal Stara Oliwa, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa. Magda Szpiner, dziękuję państwu bardzo serdecznie.